Drodzy Państwo, pierwsza rzecz, która wymaga jak gdyby wprowadzenia, ja przepraszam, będę mówił być może czasami trochę ostro i kontrowersyjnie, ale myślę, że to również troszeczkę na użytek tego, żeby później i dyskusja była bardziej barwna i owocna. Ale pierwszą kwestią, którą warto poruszyć, to jest pytanie, czy rzeczywiście w Polsce mamy wypracowane coś, co nazywa się polską polityką historyczną. Według jednak obserwacji moich zawodowych, nie tylko dziennikarskich, ale również historyka z zawodu, bo jestem również historykiem z zawodu i z zamiłowania, mamy z tym poważny problem, ponieważ słowo polityka kojarzy nam się bardzo często z jakimś taką doraźnością, a tymczasem polska polityka historyczna, czerpiąc również pewien przykład, choćby nawet z Niemiec, ona potrzebuje długofalowości. Pewne zmiany w świadomości, które polityka historyczna ma wprowadzać w świadomości społecznej, wymagają pokoleń. Natomiast u nas pewne działania są bardzo doraźne. Zresztą nawet to widać świetnie na podstawie naszych bohaterów, których sadzamy na piedestały dopiero w takiej perspektywie raczej wieków niż pokoleń czy dekad. Mamy z tym duży problem. Z drugiej strony, nie mając dokładnie zdefiniowanego, czego oczekujemy od tego, co nazywamy polską polityką historyczną, czyli jakich narzędzi, jakich celów, mamy również problem z dogłębną, czy też brakiem dogłębnej analizy obecnego stanu wiedzy i świadomości historycznej Polaków. I to mówimy z dużą przykrością, myślę, że wszyscy historycy z jednej strony powinni mieć duży wyrzut sumienia, że to, co czynią, jest dość nieskuteczne, a z drugiej strony też instytucjonalnie jesteśmy jak gdyby zubożeni, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju badania tej świadomości, no bo trudno nazwać badaniami programy na przykład medialne typu, nie wiem, matura to bzdura, które obnażają te braki w podstawowej wiedzy, faktograficznej nawet, a z drugiej strony, nie wiem, wielkie testy. Są to oczywiście wielkie show, wszystko bardzo fajnie, ale są to rzeczy, które dotykają po prostu tylko i wyłącznie pewnej sfery faktograficznej. Natomiast polska polityka historyczna ma kształtować pewien spojrzenie na świat. Przede wszystkim służyć temu, jako jeden z ważnych elementów budowania świadomości wspólnoty narodowej. Wspólna przeszłość jest jedyną rzeczą, która jest bezdyskusyjna, jeśli chodzi o charakteryzowanie narodu. Języka można się nauczyć, można kupić mieszkanie, przenieść się z miejsca na miejsce. Przeszłości, wspólnej przeszłości nie da się w żaden sposób wygenerować, kupić, nabyć. To jest coś, co mamy wspólne. I dlatego to jest tak strasznie ważne, jeśli chodzi o budowanie wszelkiego rodzaju wspólnot. Trzecia kwestia to oczywiście kwestia instytucji, która może w ten czy inny sposób koordynować swoim autorytetem i możliwościami w długim horyzoncie czasowym, nie będąc poddawana takiej bieżącym jakimś rozgrywkom, właśnie tęże politykę i jak gdyby nie tylko ją kreować, ale przede wszystkim stanowić jej kontynuacji. Przygotowując to dzisiejsze wystąpienie, ja czerpię z pewnej analizy, którą tutaj na prośbę księdza dyrektora przygotowywałem dla Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i mi się wydaje, że właśnie, że to prezydent, jako pierwszy obywatel, ma największe możliwości i prawa do tego, żeby być strażnikiem nie tylko konstytucji, ale tego, co jest najważniejsze dla nas jako narodu, czyli naszej przeszłości. Wydaje się, że to jest instytucja, która ma największe możliwości. Natomiast ktoś powie, że rzeczą ostatnią, ja uważam, że czwartą, jest wypracowanie przez instytucje posiadające w tej kwestii odpowiednie zadania i prerogatywy ze szczególnym uwzględnieniem programów z zakresu badania historii, ochrony dziedzictwa czy edukacji. Jest dużo tych instytucji, ale znów brak jednego ośrodka decyzyjnego, ośrodka, który będzie sprawiał, że ta polityka historyczna będzie spójna i będzie realizowana w perspektywie pokoleń, a nie jednej kadencji, no sprawia, że mamy naprawdę pewien chaos w przekazie historycznym. Wszystkie one starają się kłaść nacisk na różnego rodzaju cele, przenosić akcenty. I tak raz mamy żołnierzy wyklętych, a raz mamy żołnierzy bohaterów. To jest właśnie efekt tego, że brakuje nam jak gdyby tych autorytetów, które kreują ten właściwy obraz. Dzisiaj, drodzy Państwo, polska polityka historyczna wymaga takiego rzetelnego raportu, a następnie dyskusji, czego tak naprawdę od niej oczekujemy. Wydaje mi się, że są to takie najważniejsze cele, a więc po pierwsze powinniśmy zająć się opisywaniem rzeczywistości, czyli poszukiwaniem prawdy, niezależnie od tego, jak ona jest dla nas trudna, czy to w kategoriach całego narodu, czy też poszczególnych grup społecznych czy politycznych. I przede wszystkim o tej naszej przyszłości powinniśmy pisać sami, my Polacy. Nie czekać, aż ktoś za nas to opisze ze swojej perspektywy, z taką czy inną tezą, czy podtekstem. Druga rzecz to jest kwestia edukacji historycznej, nie tylko na poziomie szkolnym, ale także środowiskowym i domowym. Musimy pracować na rzecz podniesienia poziomu ogólnej wiedzy historycznej Polaków i to nie tylko w wymiarze podręcznikowym i ogólnonarodowym, ale właśnie to, co jest najważniejsze z punktu widzenia mediów lokalnym, tym lokalnym, regionalnym. Nie bójmy się pokazywać Polakom ich przeszłości z perspektywy małych ojczyzn, rodzin. W dobie technologii cyfrowych, atomizacji społeczności, nieocenionej roli nabierają relacje rodzinne, sąsiedzkie, identyfikowanie się z małą ojczyzną, gminą, parafią, wsią, rodem. Nie bójmy się, nie nazywajmy tego amatorszczyzną, tych czasami domowych badań nad własną przeszłością, nad genealogią. Następna sprawa to jest wybór i promocja wzorców zachowań obywateli Rzeczpospolitej w oparciu o konkretne postacie lub sytuacje z naszej przeszłości. Tak jak powiedziałem, nasz problem z bohaterami polega na tym, że stawiamy im piedestały, czyniąc ich herosami, a jednocześnie zapominamy o tym, że to są ludzie z krwi i kości, mają prawo do błędów i ci czasami ludzie, którzy błądzą, którzy mają swoje wady, dokonują rzeczy wielkich. To jest fantastyczny przykład, tak jak z świętym Piotrem, tu się odwołam do naszego ewangelicznego przykładu, że ten słaby człowiek, wydawałoby się, staje się tym, na którym Chrystus zakłada swój Kościół. Tak samo się dzieje z historią narodów. Nikt nie rodzi się herosem. Zawsze jest coś, co można mu teoretycznie zarzucić, ale to są te jego czyny, świadczą o jego wielkości. Następna rzecz to jest budowanie wspólnoty narodowej w wymiarze ogólnym i lokalnym, czyli historia jako ta najważniejsza cecha wspólnotowa. No i wykorzystywanie, i teraz powiem coś, co być może dziś brzmi może niemodnie, ale na co myślę, że warto zwrócić uwagę. Wykorzystywanie historii Polski w procesach przyspieszających integrację potencjalnych nowych obywateli naszego kraju. Znów, uczmy się od Niemców, uczmy się od tych, którzy, jeśli mówią, że ktoś przybywa do mojego kraju, ma obowiązek z jednej strony znać hymn, historię, przeszłość, nie musi się z nią identyfikować, ale ma obowiązek znać. To jest przykład rozwiniętych krajów demokratycznych, które w ten sposób, jeśli podchodzą do przybyszów, do emigrantów, minimalizują ryzyko tworzenia się wyalienowanych grup. Drodzy Państwo, są to sformułowania bardzo pojemne i każde z nich wymaga interdyscyplinarnego podejścia, ale fundamentem powodzenia projektu jest przyjęcie założenia, że historii, tak jak języka polskiego, należy uczyć przy każdej niemal okazji. Historia to nie jest zbiór faktów, ale doświadczenie nabyte w przeszłości przez naród i społeczeństwo. Doświadczenie nie tylko polityczne, gospodarcze, naukowe, ale kulturowe, ale również emocjonalne. W tym kontekście ważne by było, żeby przekaz historyczny ożywić, odrzeć go z patyny, patosu, uczynić normalnym, oczywistym, w każdej sytuacji uwspółcześnić jego formę. Nie tylko w znaczeniu wykorzystania techniki przekazu, jaką niesie w sobie rozwój cywilizacji, ale wytworzyć związek emocjonalny z przeszłością poprzez wykazanie, że teraźniejszość w każdym aspekcie jest kontynuacją czegoś. Przyjęło się dość wąsko traktować przeszłość przez pryzmat dumy narodowej i poczucia wspólnoty. Odrzucano przez lata amatorskie badania genealogiczne, nie doceniano wartości grup rekonstrukcyjnych i innych lokalnych inicjatyw nieformalnych. Historię zamknięto w muzeach, uczelniach, rozlicznych fundacjach i towarzystwach zajmujących się samoutrzymaniem. Olbrzymim problemem jest dzisiaj polityka kadrowa w tychże instytucjach, którą chciałbym w tej chwili pominąć, jakkolwiek tutaj mam kilka przynajmniej przykładów, choćby nawet z naszej okolicy, że po prostu do pewnych decyzji kadrowych powinno się podchodzić w przypadku historii naprawdę z jak największym, z największą rozwagą, ale podam tylko jeden przykład, jeśli chodzi o traktowanie tej wielkiej historii. Tutaj jest mój przyjaciel Grzegorz Weli, który będzie po mnie. Znamy ten przykład. Kiedyś ogłoszono konkurs na archiwizację, digitalizację zbiorów przez archiwum państwowe. I wszystko było fajnie, bo wydawało się, że możemy również z niego skorzystać po to, żeby ucyfrowić i jednocześnie zachować dla potomności to, co jest wielkim bogactwem, i za chwilę o tym będę mówił, Katolickiego Radia Podlasie, czyli archiwum. To wszystko to, co udało nam się zgromadzić, nagrać, głosy, wspomnienia. Okazało się, że no niestety przez jakiś tam drobny zapis w regulaminie nie możemy skorzystać z tych środków. Ale za to te środki zostały skutecznie wykorzystane na różnego rodzaju konferencje, delegacje. Drodzy Państwo, musimy zmienić również w tym kontekście, to jest też to moje wystąpienie, to jest taki gorący apel, żeby spojrzeć na media lokalne jako to miejsce, które potrzebuje także do inwestowania, zauważenia, że posiada niezmierne bogactwo archiwów. Nie tylko my, ale myślę, że w tym momencie będą to również redakcje, czy telewizyjne, czy tygodniki, czy gazety. Przez 25 lat swego istnienia Katolickie Radio Podlasie dokonało gigantycznej pracy zarówno w dziedzinie edukacji, popularyzacji wiedzy historycznej, dokumentacji, tworzenia zasobów archiwalnych, ale tworzenia także współczucia wspólnoty, o czym tutaj moi przedmówcy mówili. Z dumem, ale wyrzutem także w relacji do instytucji centralnych muszę powiedzieć, że robiliśmy to wyłącznie we własnym zakresie i to powiedzmy sobie szczerze, bez wsparcia. A czasami wbrew tym, którzy z definicji powinni nas wspierać. Kiedyś Andrzej Krasnodębski, czy to będzie Grzegorz o tym opowiadał, latami wędrował po Podlasiu, ucząc naszych słuchaczy historii ich miejscowości. Powstaliśmy jako radio, które nadawało na olbrzymim terenie diecezji siedleckiej, w czasach, kiedy świadomość diecezji praktycznie nie istniała po okresie tak zwanej państwa socjalistycznego, tak zwanego. Myśmy stworzyli, że dziś ludzie mieszkający pod Garwolinem, i tu myślę, że pani Albina, na przykład burmistrz Pilawy, przyzna, że słucha z chęcią, co tam się dzieje u pana Krzysztofa Iwaniuka w Terespolu. Czerpiąc z tego przykład, to jest właśnie też dzieło budowania pewnej wspólnoty, ale też również w odniesieniu historycznym. Andrzej Ilczuk rejestrował głosy i opowieści setek bohaterów XX wieku. Krzysiek Janas, ksiądz Marek Major, Adam Białczak, który dzisiaj prowadzi. No również trochę i ja się do tego też tą historią nie tyle bawiłem, co fascynowałem i co uważaliśmy wszyscy, że nie jest słabością medium lokalnego opieranie się o przyszłości. Jeżeli mówimy o historii tej lokalnej, to wcale nie jest słabość medium. To jest jego siła, bo w ten sposób tworzymy wspólnotę, kiedy wracamy do wspólnych korzeni i zapobiegamy różnego rodzaju podziałom, których jest pełno. W dużym społeczeństwie wydaje się, że nie do zasypania. Ale na poziomie budowania pomnika, poszukiwania grobu, choćby nawet teraz mieliśmy w Łukowie poszukiwania grobu bohatera, ostatniego partyzanta Rzeczpospolitej, ukrywającego się do 1982 roku, Antoniego Dołęgi. Nie było podziału. Wszyscy szukali, aż znaleźli. W tej chwili już tylko czekamy na potwierdzenie badań genetycznych. Drodzy Państwo, spotkaliśmy się przez lata z regionalistami, osobowościami, rejestrowaliśmy tą żywą historię, która na przestrzeni 25 lat działa się razem z nami. Ale nie pytaliśmy o żadne wsparcia, granty, bo mimo wielu próśb, choćby i prób kontaktu z byłymi ministrami kultury, urzędami, szkołami wyższymi, no, było trudno. Każdy z tych instytucji odpowiedział, że nie mamy na to środków. Wiadomo, że to też jest pytanie, czy polska polityka historyczna może odbyć się bez inwestycji finansowych. Pieniądze są potrzebne zawsze i wszędzie. No, trochę też mamy, z zazdrością patrzymy na naszych kolegów z mediów publicznych, regionalnych, panie przewodniczący, którzy po prostu mają z czego, ale jednocześnie mając z czego, nie za bardzo dbają o tą przeszłość. I to mówię gorzko, znając realia. Proszę Państwa, też jest to duży problem, z którym się spotykamy i który też jest apel tutaj do polityków. Kiedy będziecie tworzyć ustawy i będziecie decydować o tym, że na przykład na podstawie tych ustaw czy rozporządzeń powstawały programy, pamiętajcie, że czas radiowy kosztuje. To, co jest największym problemem naszym dzisiaj, to jeśli nawet jest, można zdobyć jakiś grant, to okazuje się, że koszt antenowy nie jest kosztem kwalifikowanym. Ktoś powie, że to jest banał. Tak, tylko że ten banał dyskwalifikuje nas i wyrzuca z różnego rodzaju konkursów. To jest duży problem. Już nie mówię, że wszędzie, ale to się powoli zmienia. Drodzy Państwo, od wielu lat, teraz mówię już o własnym doświadczeniu, zgłaszają się do mnie choćby nawet ludzie, którzy piszą historię własnych rodzin, chcą ją prezentować. To nie są tylko ludyczne opowieści, ale umieszczanie ludzi w konkretnych sytuacjach wielkiej historii. To samo przeżywają i to same doświadczenia mają moi koledzy radiowi. I tak w tym roku na przykład w wielkim zaufaniu dostałem autentyczne nagrania żołnierza spod Monte Cassino. Poproszono mnie o to, żeby po prostu przegrać, wyczyścić. I co jest piękne, czego pytanie brzmi, gdzie tego można doświadczyć? To nagranie zaczyna się od takich słów. Nagrywam po to, byś usłyszała moją historię i zapamiętała mój głos. I to jest, nie jest to opowieść heroiczna, wychwalająca siebie, ale to jest opowieść skierowana do siostrzenicy, opowiadająca, jak naprawdę było, wyglądało to przejście do Andersa, jak naprawdę było przejście przez Palestynę, o tym, co się w Palestynie działo i jak ten człowiek znalazł się pod murami Monte Cassino. To są perełki, ale powiem, że jeden z największych sukcesów Katolickiego Radia Podlasia i jest mi, że tak powiem, tym bardziej przyjemnie, że jakiś cegiełkę również własną w to włożyłem. Ale to myśmy otrzymali w największym zaufaniu ostatnie nagrania księdza Jerzego Popiełuszki. Te ostatnie nagrania z Bydgoszczy, z rozważań różańcowych. To było kilka kaset. Różni ludzie nagrywali. Dostaliśmy, to było nagrania, które się rozpadały. Uratowaliśmy. Dzisiaj one są powszechnie znane, ale mało kto wie, że to Katolickie Radio Podlasie otrzymało te nagrania, bo takie medium, takie rzeczy dostają tylko i wyłącznie ludzie, którym się ufa. Jesteśmy dumni z tego, że pracujemy w instytucji, której się ufa, właśnie dając takie skarby. Drodzy Państwo, ekscytujemy się kilkudziesięciosekundowym filmem z Mostu Poniatowskiego z okresu II wojny światowej. Pewnie Państwo oglądali. A ja mam na przykład, już dotarłem do 28-minutowego filmu z wojennego Łukowa. Kolorowego filmu. Kto jak nie media lokalne to pokażą. Żadna wielka telewizja tego nie pokaże. My jesteśmy to w stanie pokazać. Drodzy Państwo, Panie Przewodniczący, od lat wnioskuję z grupą dziennikarzy, ludzi zarządzających stacjami katolickimi, taka wielka prośba, żeby w Krajowej Radzie Radiofonii jeden z członków stale zajmował się nami, mediami lokalnymi, stacjami lokalnymi. Panie Przewodniczący, wielka prośba, przydzielcie nam kogoś, będzie nam łatwiej, wiele rzeczy rozmawiać i myślę, że również się porozumiewać. Mamy bardzo świetną, bardzo dobrą relację z biurem, bo tu cieszymy się, że znajdziemy Biuro Krajowej Rady, zawsze na nas ma czas i dużo serca poświęca. Chcielibyśmy również mieć zawsze instytucjonalnie taką jedną osobę, do której możemy się zwracać. Wyzwanie cyfryzacji, jakie stoi przed nami, to bez opieki państwa może nas po prostu zmieść z ziemi. Nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, jakie są zagrożenia. Jest tu również mój przyjaciel prywatnie, Tomek Biegała, wiceprezes Eurozetu, ale nie obraź się tam, ale obawiamy się relacji z Time and Space'em, z Eurozetem. I to wiesz dobrze, że w wielu naszych rozmowach się przewija, bo wy jesteście wielcy, silni i możecie nas przejmować i tak się to dzieje. Stąd też wielka prośba o pomoc, taką instytucjonalną. Wiem, że już powinienem kończyć, więc na koniec kilka wniosków. Media o zasięgu lokalnym i regionalnym z jednej strony stanowią doskonałe źródło informacji o rzeczywistych działaniach z zakresu gromadzenia i udostępnienia szeroko rozumianych zbiorów historycznych i inicjatywy z zakresu edukacji historycznej. Jako takie mogą być wykorzystywane do stworzenia raportu, obrazu o instytucjach państwowych, samorządowych oraz społecznych zajmujących się gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów dokumentujących przeszłość. Docierając do lokalnych społeczności i na nich się koncentrując, gwarantują odnotowanie nawet najmniejszej formy aktywności w tym względzie, zapewniając przy okazji odpowiednią oprawę i promocję oraz bezstronną ocenę. Znów, media lokalne same dysponują potężnymi archiwami zawierającymi dokumentację fotograficzną, dźwiękową, a nawet filmową, zawierającą relacje ostatnich świadków wydarzeń z przeszłości. Archiwa te wymagają bardzo często przekraczających możliwości finansowych właścicieli działań z zakresu organizacji, przechowywania i zabezpieczania. Ze względu na bogactwo i niepowtarzalność tych zbiorów warto je w sposób jednolity udostępniać. Konieczny jest zatem program rządowy, państwowy. Polska polityka historyczna powinna być realizowana przez bezpośrednie odwołanie się Polaków do przeszłości. Można to skutecznie realizować, promując tworzenie stron internetowych poświęconych rodzinom, miejscowościom, wspieraniem działalności regionalistów, lokalnych grup rekonstrukcyjnych, amatorskich badań genealogicznych itd. Tego typu działania można prowadzić za pomocą takich stacji i portali jak Katolickie Radio Podlasie i podlasie24.pl. I to myślę, że akurat korzystając, że jest pan rzecznik, jest ksiądz rzecznik, ksiądz Paweł, wie ksiądz doktor, że doskonale właśnie w ten sposób sprawdzamy się. Również nie tylko jeśli chodzi o historię Kościoła i dokumentowanie tej historii. Audycje i artykuły związane z historią Polski to najbardziej oczywista forma edukacji, ale w przypadku mediów lokalnych może wiązać się z szansą na promocję regionalistów, fascynatów historii, odchodzić od akademickiego przekazu, prezentować główny nurt historii Polski przez pryzmat lokalnych społeczności czy autorytetów. Bohaterowie nieznani. To jest taki główny nurt historyczny, który siłą rzeczy zapomina o setkach lokalnych bohaterów, tak jak wspomniałem Antoniego Dołęgę. To właśnie media lokalne, wspierając regionalistów i samorządy, są w stanie przywrócić pamięć o ludziach i wydarzeniach swego regionu. Mogą inspirować i rozwijać do rozwijania zainteresowania historią. I tutaj znakomitym przykładem jest kompletnie zapomniana historia na przykład łukowskich templariuszy czy Karola Lewitu, młodego chłopaka, który popełnił samobójstwo w Cytadeli Warszawskiej, nie chcąc wydać swoich kolegów, a który zakładał w 1839 roku jedną z nielicznych organizacji spiskowych na terenie Królestwa Polskiego, jak to się wtedy nazywało. Potrzebujemy konkursów organizowanych dla mediów regionalnych i lokalnych na inicjatywy własne, wpisujące się w tą politykę, kiedy ona zostanie zdefiniowana. Konkursy nie muszą ograniczać się do publikacji, ale dawać szansę na wsparcie innowacyjnych działań, czyli pikników historycznych, pokazów typu światło-dźwięk, festiwali muzyki dawnej, konkursów tańca. Media lokalne bardzo często wychodzą z bardzo oryginalnymi pomysłami, ale też potrzebują wsparcia zewnętrznego, bo bez niego te pomysły po prostu będą obumierać. I ostatnia rzecz. Media lokalne i regionalne mogą stać się instrumentem kontrolnym inicjatyw, nad którymi zostanie roztoczony patronat instytucjonalny. Tutaj widzę właśnie urząd cały czas pana prezydenta Rzeczpospolitej. I one by mogły również świetnie weryfikować, certyfikować i weryfikować te działania. A więc jesteśmy fantastycznym narzędziem do tego, żeby tą politykę wykonywać, nie kreować, ale współkreować. Jesteśmy do dyspozycji i myślę, że przez 25 lat istnienia Katolickiego Radia Podlasie i portalu podlasie24.pl, który ma około 10, staraliśmy się to codziennie udowadniać. Dziękuję Państwu.